Pan Bóg do nas przemawia poprzez znaki i cuda. Czytamy w Piśmie Świętym słowa Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Pan Bóg jest Bogiem, który objawia się, ale jest Bogiem ukrytym i przemawia do nas między innymi poprzez znaki i cuda. Mówiliśmy o dwóch obrazach nieuczynionych ludzką ręką. O całunie turyńskim, o płótnie grobowym Jezusa i o chuście z Manopello, na której Jezus zostawił odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy. Dzisiaj na początku tych rozważań w Matce Bożej powiemy krótko na temat tego niesamowitego obrazu, który znajduje się w Guadalupe. Zobaczcie, to jest obraz Matki Bożej. Obraz, który, jak mówią naukowcy, nie został uczyniony ludzką ręką. Jest aheiropoietos, czyli dziełem Boga samego. Ten obraz powstał w sposób cudowny. Pojawił się na płaszczu Indianina Juan Diego, któremu Matka Boża się objawiała. On przechodził przez wzgórze Tepeyac na mszę świętą, wczesnym rankiem, jeszcze było ciemno. Matka Boża mu się objawiła i powiedziała, prosiła go, żeby przekazał biskupowi prośbę, jej prośbę, żeby na tym wzgórzu biskup wybudował kościół. No wiadomo, biskup nie chciał uwierzyć. I na znak tego, że rzeczywiście mu się objawiła Matka Boża, Maryja zostawiła na jego płaszczu indiańskim, na tilmie, zostawiła odbicie całej swojej postaci. Zobaczcie, tak wygląda sanktuarium w Guadalupe. I co mówią badania naukowe? Badania naukowe mówią, że ten wizerunek Matki Bożej właśnie znajduje się na płaszczu indiańskim, utkanym z włókien kaktusa agave popotule, zak. I na tego rodzaju materiale nie można nic namalować. Nie można namalować żadnego obrazu. I ten rodzaj płótna po 20 latach ulega całkowitemu rozpadowi. Rozsypuje się to płótno po 20 latach. Od 1531 roku do dnia dzisiejszego mamy ten niesamowity obraz i to płótno jest ciągle nowe. I z niewiadomych przyczyn obraz nie przyjmuje żadnych cząsteczek kurzu ani insektów. Nie przyjmuje. Ile tam wypalono świec, łuczyw, różnych kadzideł. Ciągle jest świeży. Tak by dopiero co powstał. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, profesor Richard Kuhn, odkrył, że na wizerunku nie ma farb organicznych ani mineralnych. I barwniki, które tworzą ten obraz, w ogóle nie są znane nauce. Nie są znane nauce. Eksperci słynnej firmy Kodak stwierdzili, że obraz ma wszelkie cechy fotografii, no ale to nie jest fotografia. Co znaleźli naukowcy? W źrenicach Marii znajduje się odbicie postaci świętego Juan Diego, a więc ta cała scena spotkania Juan Diego z biskupem i 12 osób. I te źrenice są jak, to są żywe źrenice, których nikt z ludzi nie jest w stanie namalować. To jest po prostu niemożliwe. O, zobaczcie, powiększenie. Naukowcy użyli sprzętu, którym posługuje się NASA do robienia zdjęć satelitarnych. 2500 razy powiększono oczy Marii i w oczach Marii jest w sumie 13 osób. Rządy masonów, ateistów próbowały zniszczyć ten obraz. Podłożyli potężną bombę, która wybuchła, ale obraz nie został w ogóle uszkodzony. To też jeden z cudów niesamowitych. Wiadomo, pamiętamy dokładnie w latach 20., przecież jak tam mordowano ludzi wierzących, kapłanów, nie można było odprawiać im mszy świętej, spowiadać. I próbowali też zniszczyć ten obraz i się nie udało. Inny taki spektakularny cud, który miał miejsce zaraz po tym cudownym pojawieniu się obrazu, to fakt, że Indianie, cała populacja Indian się nawróciła. Indianie, którzy z wrogością odnosili się do religii, kultury, obecności hiszpańskich konkwistadorów, dzięki objawieniom Matki Bożej w ciągu 7 lat wszyscy w liczbie 9 milionów przyjęli chrzest i stali się gorliwymi katolikami. Długie kolejki, dzień i noc ci misjonarze chrzcili, udzielali ślubów i innych sakramentów. I w tym samym czasie w Europie 9 milionów ludzi odeszło od kościoła katolickiego na skutek reformacji. Aztekowie mieli kult różnych bogów. Najważniejszy to był kult Boga Słońca. I składali temu Bogu, Słońcu, ofiary z ludzi. Napadali na sąsiednie, szczepy indiańskie porywali. I były takie okresy w ciągu roku, że w ciągu tygodnia potrafili złożyć w ofierze swoim Bogom ponad 20 tysięcy ludzi. Więc do dnia dzisiejszego jest to miejsce, gdzie te ofiary były składane. Ten kapłan pogański rozcinał właśnie klatkę piersiową i serce właśnie wyrywał, przerażający kult. I właśnie te krwawe ofiary składali głównie dla Boga Słońca, aby miało ono siłę wstać i świecić następnego poranka. Tak wierzyli. I Maryja na tym wizerunku zasłania słońce, co jest znakiem, że jest ono, że nie jest ono Bogiem. I że nie wolno już mu więcej składać ofiar z ludzi. Maryja ma ręce złożone do modlitwy, a więc nie jest Bogiem, nie jest boginią. Jest matką Syna Bożego, którego nosi w swoim łonie. Ta czarna kokardka, którą tutaj widzicie, zobaczcie, to jest kokardka, która świadczy o tym, że jest w stanie błogosławionym, że w swoim łonie nosi Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I w języku Indian Maryja nazwała siebie pogromczynią węża. Pogromczyni węża. Pogromczyni szatana, który jest największym wrogiem człowieka. Czytamy w Piśmie Świętym, Pan Jezus mówi, że demon, czyli szatan, jest upadłym aniołem, który przez grzech absolutnej pychy stał się jakby kosmicznym kłamcą, ojcem kłamstwa. Jan 8:44. Maryja jest tą, która została nam dana jako matka. W sytuacjach kryzysu wiary, kiedy ludzie odchodzą od Pana Boga, kiedy ludzie idą drogami, które prowadzą ich do zguby wiecznej, Maryja interweniuje, troszczy się o każdego z nas. Moi kochani, jedną z takich największych interwencji w historii ludzkości były objawienia Matki Bożej w Fatimie. I z tymi objawieniami bardzo mocno związana jest posługa apostolska świętego Jana Pawła II. Dokładnie w rocznicę objawienia się Matki Bożej w Fatimie 13 maja 1981 roku, kiedy Ojciec Święty przed przed audiencją objeżdża plac świętego Piotra na wysokości bramy spiżowej z odległości 3 metrów. Zobaczcie, to białe kółko zaznaczone, zaznacza rękę z pistoletem. Zawodowy morderca celuje w Ojca Świętego, celuje w głowę, w serce i w brzuch. Zawodowy morderca nie trafia w głowę, nie trafia w serce, trafia w brzuch, w łokieć i wskazujący palec prawej ręki. A więc Ali Akcza oddał 3 strzały z około 3 metrów, raniąc papieża w jamę brzuszną, wskazujący palec prawej ręki. To były dramatyczne chwile. Nawet, moi kochani, godzina i minuty były te same. O tej samej godzinie, co do minuty, w 1917 roku Matka Boża objawiła się w Fatimie, dzieciom fatimskim. Kiedy Ojca Świętego wieziono do kliniki Gemelli, Ojciec Święty bardzo cierpiał. Powtarzał tylko jedno zdanie modlitwy coraz bardziej słabnącym głosem. Maria, Mario, Matko moja. Kiedy dotarli do kliniki, stracił przytomność. Przeczytamy słowa Ojca Świętego, który pisał tak. Pamiętam tę drogę do szpitala. Zachowałem jeszcze przez pewien czas świadomość. Miałem poczucie, że przeżyję. Cierpiałem. Był powód do strachu, ale miałem taką dziwną ufność. Mówiłem do księdza Stanisława, że wybaczam zamachowcowi. Co działo się w szpitalu, już nie pamiętam. Później była wielogodzinna operacja, która zakończyła się przed północą. I ten profesor Crucitti, który był głównym operującym, powiedział takie zdumiewające słowa. To było zupełnie zdumiewające. 9-milimetrowa kula, która ugodziła papieża w brzuch, przeszła nieprawdopodobnym torem. Normalnie idzie prosto, a w tym przypadku ominęła wszystkie istotne dla życia organy. Po prostu kula omijała aortę, rdzeń kręgowy i te części ciała, które decydują o życiu. To był prawdziwy cud. Ojciec Święty później to skomentował tak. To był prawdziwy cud i wiem, komu go zawdzięczam. Jedna ręka trzymała pistolet, a inna ręka prowadziła kulę. A więc zamach miał miejsce 13 maja, dokładnie od tej samej godziny, co do minuty, jak mówią historycy, o tej samej godzinie, w której objawiła się Matka Boża dzieciom fatimskim. Ojciec Święty pojechał do kliniki, do więzienia rzymskiego Rebibia, gdzie karę dożywotniego więzienia odbywał Ali Akcza. I Ali Akcza, wiemy z relacji Ojca Świętego, oni tylko we dwójkę rozmawiali tam w tej celi. Ojciec Święty mówił, że Ali Akcza mówi, proszę Pana, jak to się stało, że Pan ocalał? No wiadomo, to muzułmanin, więc on mówi przez Pan. Mówi, ja wiem, że ja dobrze celowałem. Mówi, ja wiem, że strzał był zabójczy i śmiertelny, a pomimo to nie zabił. I pyta się, co to jest, co wszyscy powtarzają Fatima? I Ojciec Święty skomentował to tak, zrozumiał Ali Akcza, że ponad jego władzą, władzą strzelania i zabijania, jest jakaś potęga wyższa. I w pierwszą rocznicę zamachu na swoje życie Ojciec Święty jedzie do Fatimy, żeby przypomnieć całemu światu, jak naglące jest orędzie Matki Bożej, która objawiła się w Fatimie w 1917 roku. A A wiemy, co Matka Boża mówiła w Fatimie. To był czas, kiedy kończyła się I wojna światowa, kiedy do władzy w Rosji dochodzili komuniści, ateiści, nienawidzący Kościoła. Matka Boża prosiła o modlitwę, o nawrócenie Rosji. Jeżeli Rosja się nie nawróci, to grożą nam straszne konsekwencje tego. Te konsekwencje w tej chwili doświadczamy w czasie tej wojny na Ukrainie. Moi drodzy, Matka Boża objawiła dzieciom fatimskim trzy części tajemnicy fatimskiej. Pierwsza część tajemnicy fatimskiej. Matka Boża ukazała dzieciom wizję piekła, przerażającą wizję piekła. Czyli przypomniała prawdę Ewangelii, że jeżeli człowiek odrzuci Boga, człowiek wybiera piekło. Odrzucając Boga, człowiek wybiera piekło. A więc największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest wieczne potępienie. Ostateczną konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest piekło. Dzieci przerażone tą wizją pytały się Matki Bożej, jak to jest możliwe, że Bóg, który kocha, który jest miłosierdziem, miłością, jak kochający Bóg, może skazać człowieka na wieczne potępienie. I odpowiedź Maryi jest taka. To nie Pan Bóg skazuje ludzi na wieczne potępienie. Ci ludzie, którzy idą do piekła, oni sami piekło wybierają, ponieważ nienawidzą Boga. Nienawiść do Boga. Zło i grzech może tak zniszczyć człowieczeństwo. Istotą grzechu jest to, że grzech zadaje straszne cierpienie Panu Bogu, ale niszczy samego człowieka i relacje z innymi ludźmi. Pogłębia egoizm i może człowieka tak zniszczyć, że człowiek stanie się absolutnym egoistą, tak jak szatan się stał. Absolutnym egoistą. Takim, który kocha siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. Miłość siebie posunięta aż do nienawiści Boga. Tak się definiuje istotę duchów nieczystych, diabła, szatana. Tak się definiuje istotę ludzi, którzy wybrali piekło, którzy idą, poszli do piekła. Moi kochani, i dlatego Matka Boża w tym swoim apelu do ludzkości pokazała tą wizję piekła, żeby nam uświadomić, jakie są konsekwencje grzechu człowieka. Zobaczcie, co pisze święta siostra Faustyna. Bóg kocha zawsze. Nigdy nie przestanie kochać. Mykanie i kocha tych potępionych. Tylko ci potępieni ludzie w piekle, oni odczuwają tą miłość Bożą jako największe cierpienie. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka, że świadomie wybierają piekło. Udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą i nawet same wysiłki Boże. Tak czytamy w dzienniczku świętej siostry Faustyny. W chwili śmierci Bóg oferuje człowiekowi swoje zbawienie, swoje nieskończone miłosierdzie. Ale człowiek musi chcieć przyjąć dar Jego przebaczającej miłości. Jeżeli nie przyjmie, jeżeli odrzuci, wybiera piekło. Zobaczcie, ojcowie Kościoła piszą tak, święty Chryzostom pisze tak, dlaczego wszyscy nie będziemy zbawieni? Dlaczego? Dlatego, że nie wszyscy będą tego chcieli. Łaska, która jest darmowa, zbawia tylko pragnących dostąpić zbawienia, a tych, którzy tego nie chcą, nie zbawia. Zobaczcie, tu są teksty Pisma Świętego, które no, są jednoznaczne. Słowa Pana Jezusa: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Wszyscy nieposłuszni woli Bożej usłyszą: odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. A więc te formuły potępienia mają charakter absolutny. Nikt z tych ludzi nie skosztuje mojej uczty, nie zobaczy życia, nie posiądzie królestwa. Ale to jest decyzja człowieka. Bóg chce zbawić, a człowiek mówi: nie chce. Zobaczcie właśnie słowa z pierwszego listu do Koryntian. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Moi kochani, wszystkie grzechy są odpuszczone. Wszystkie. Nie ma takiego grzechu, którego by Pan Jezus nie przebaczył. Ale jest jeden grzech. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie przebaczony nigdy. Na czym ten grzech polega? Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym pisze tak. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiarowuje człowiekowi przez Ducha Świętego. Jest to postawa całkowitego zamknięcia się człowieka na miłość Boga. Postawa człowieka, który broni rzekomego prawa do trwania w złu we wszystkich innych grzechach i który w ten sposób odrzuca odkupienie. Bo niestety, ale w teologii pojawiają się właśnie tacy teologowie, zdrajcy Ewangelii, zdrajcy Jezusa, którzy mówią, że Pan Bóg wszystkich, że nie ma piekła. Jest nadzieja zbawienia dla wszystkich. Wszyscy będą zbawieni. Bóg, no i wiadomo, mieliśmy takiego teologa 20 lat temu. Gazeta Wyborcza go na pierwszych stronach publikowała i z wielką radością w Gazecie Wyborczej pisali: nie ma piekła, jest, chociaż sami nie wierzyli w życie wieczne, to cieszyli się z tego powodu, że w teologii pojawiają się takie nurty, które są z całą pewnością inspirowane przez samego szatana. Zobaczcie, święta siostra Faustyna, inni święci mieli wizję nieba, piekła, czyśćca. I tutaj fragment jej opisów wizji piekła. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić i duszą i świadczyć, że piekło jest. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała się obrazić, Cię obrazić najmniejszym grzechem. Zobaczcie, dlatego Matka Boża w Fatimie prosiła o to, żebyśmy się modlili, pokutowali za grzeszników, o nawrócenie Rosji, o nawrócenie ateistów, że największym zagrożeniem dla ludzkości to są ateiści, ludzie niewierzący. Ludzie, którzy uważają, że oni sami decydują o tym, co jest dobre dla nich, a co jest złe. To była pierwsza tajemnica fatimska. Istnieje naprawdę piekło. Maryja przekazała to ludzkości przez dzieci fatimskie. Istnieje piekło jako ostateczna konsekwencja odrzucenia Boga przez człowieka. Nie po to, żeby straszyć, ale po to, żeby powiedzieć prawdę. Jeżeli będziesz sobie ignorował Boże przykazania, Będziesz żył tak, jakby Bóg nie istniał. Będziesz trwał w grzechach. Nie będziesz korzystał z sakramentów. Będziesz szedł drogą, która cię zaprowadzi do zguby wiecznej. Z troską, bo to jest nasza mama. Ona się troszczy o każdego z nas. Chce każdego zaprowadzić do nieba. W drugiej części tajemnicy fatimskiej Maryja podaje najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem. Co trzeba robić, żeby iść do nieba? Co trzeba robić? Zobaczcie, jest nim poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi. Poświęcenie się. Co to znaczy? Poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi oznacza przyjęcie jej pomocy w ofiarowaniu nas samych jedynemu naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Matka Boża jest najpewniejszą przewodniczką na drodze wiary. Jest z nami, moi kochani. Wielu z was doświadczyło, bo już tutaj miałem takie relacje, jeżeli tak z całym sercem się Maryi człowiek zawierzy, Maryja otacza nas płaszczem swojej opieki i doświadczamy jej macierzyńskiej bliskości i miłości. I ona nam pokazuje tylko Jezusa. Prowadzi nas do Jezusa. Jest pierwszą z ludzi, która uwierzyła. Bo ona w czasie ziemskiego życia, ona wierzyła. Święty Jan Paweł II pisze, że wierzyła nadziei wbrew ludzkiej nadziei. To była heroiczna wiara. Jak się jej anioł objawił i powiedział jej, że będzie mamą Syna Bożego, ona uwierzyła. Dzięki tej wierze w jej łonie dokonał się cud wcielenia. Stwórca całego wszechświata stał się człowiekiem. Kiedy go rodziła, tak jak rodzi się każde dziecko. Kiedy go nosiła, karmiła, tak jak wy, drogie mamy, troszczycie się, tak ona troszczyła się i tak wychowywała swojego Syna Jezusa. Ona wierzyła, że to dziecko, Jezus, to jest Bóg. A później, kiedy Jezus umierał na krzyżu, kiedy wydało się po ludzku, że to wszystko jest stracone, ona wierzyła i ufała, że krzyż to jest właśnie miejsce, gdzie dokonuje się tajemnica naszego zbawienia, przebaczenia wszystkich grzechów, przezwyciężenia śmierci i wszelkiego zła. A więc poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi oznacza przyjęcie jej pomocy w ofiarowaniu nas samych jedynemu naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, ale człowiek jest wolny. Człowiek może Bogu powiedzieć nie. Pan Jezus tak mówił Alicji Lęczewskiej. Wolna wola jest tak absolutna. Człowieka, wolna wola człowieka jest tak absolutna, że w swoim sercu człowiek może ze mną uczynić, co zechce. I czyni. Tak bardzo oddałem się każdemu człowiekowi. Bóg nie może odebrać człowiekowi wolności. Dlatego prosi o odrzucenie grzechu i życie według zasad Ewangelii. A więc wszystko, moi kochani, zależy od wolnej woli człowieka, od jego wyboru dobra lub zła. Przed Tobą czytamy w Piśmie Świętym, kładę dobro i zło. Wybieraj więc dobro, abyś żył. A więc każdy człowiek musi dokonać wyboru, jaką drogą chce pójść przez życie. Czy to będzie droga do wolności, do której wyzwolił nas Chrystus, czy też droga do wolności od Chrystusa. Tak mówił święty Jan Paweł II 1991 roku, 6 czerwca w Polsce. I przed nami również otwiera się ta dwoistość, ten rozstaj, wolność, do której Chrystus nas wyzwala, wolność przez prawdę, prawda was wyzwala, albo też wolność od Chrystusa. Poświęcić się Maryi, zawierzać się Maryi codziennie, moi kochani, i wtedy Maryja będzie nas prowadziła. Drogami wiary. Uczyła nas wierzyć w każdej sytuacji naszego życia. I trzecia część tajemnicy fatimskiej mówi o historycznych konsekwencjach kryzysu wiary, kryzysu moralności, a więc o tym, jakie mogą być skutki odrzucenia, wezwania do pokuty, do nawrócenia, odrzucenia fatimskiego orędzia. Moi kochani, odrzucenie Chrystusa, odrzucenie chrześcijańskiego systemu wartości. To jest największa tragedia człowieka, całych narodów. To jest większe zagrożenie od wojny nuklearnej, największych kataklizmów. Taki profesor Unwin z Oxfordu pragnął zbadać, jakie normy życia seksualnego wpływają na rozwój kultury i cywilizacji i przez wiele lat badał najbardziej rozwinięte cywilizacje grecką, rzymską, babilońską, sumeryjską, anglosaską oraz 80 innych prymitywnych, nierozwiniętych kultur. I wyniki tych badań były szokujące. Okazało się, jak pisze profesor Unwin, że im bardziej surowe i wymagające normy życia seksualnego obowiązywały w danej cywilizacji, tym była ona bardziej rozwinięta i posiadała wyższy poziom kultury. Natomiast w miarę liberalizacji ograniczeń automatycznie zmniejszał się poziom kultury i Unwin odkrył, że jest to trwała zasada i nie ma od niej żadnego wyjątku. A więc profesor Unwin podkreśla, że gdy jakiś naród przez trzy pokolenia pozwoli na całkowitą seksualną swobodę, to wtedy stoczy się na najniższy poziom kultury i cywilizacji. Ostatnim etapem na tej drodze prowadzącej do całkowitego upadku jest akceptacja homoseksualizmu. Akceptacja homoseksualizmu. Jesteśmy świadkami tego upadku kultury w Europie. Zaakceptowali homoseksualizm i narzucają wszystkim właśnie, żeby to samo czynili. I to jest równoznaczne z nienawiścią do rodziny i dążeniem do jej destrukcji. I to wszystko wynika z nienawiści do Pana Boga. I według ideologów gender wszelkie zło pochodzi ze zniewolenia przez chrześcijańską moralność. Dlatego trzeba ją całkowicie zniszczyć, aby nie ograniczała ludzkich popędów i stworzyć nową, wolną od wszelkich nacisków, ograniczeń, tak aby człowiek miał niczym nieskrępowany dostęp do seksualnych przyjemności. I dlatego, moi kochani, Ojciec Święty Jan Paweł II 3 razy odbył pielgrzymkę do Fatimy i wtedy wołał o serce niepokalane. Pozwól nam przezwyciężyć grozę zła, które ciąży nad ludzkością i prowadzi do upadku całej ludzkości. I w dramatycznych słowach papież wyraził swój ból, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno. Podczas trzeciego objawienia 13 lipca 1917 roku Matka Boża zapowiedziała spektakularny cud. Mówiła tak: w październiku uczynię cud tak wielki, aby wszyscy uwierzyli, że objawienia te są prawdziwe. Bo wyobraźcie sobie, że nawet mama Łucji nie wierzyła w objawienia. Nie wierzyła w to, że jej córce objawia się Matka Boża. Dlatego Maria zapowiedziała spektakularny cud na 13 października 1917 roku. I na ten dzień, przed południem 13 października 1917 roku, w miejscu objawień zebrała się imponująca liczba ludzi, licząca około 80 tysięcy osób. Widzimy autentyczne zdjęcia, jak ci ludzie idą na miejsce objawień. Przyjechali korespondenci, dziennikarze z różnych czasopism. I w tym dniu niebo było pokryte ciemnymi chmurami i od rana spadały na ludzi strumienie ulewnego deszczu. Wszyscy byli całkowicie przemoczeni i stali w błocie w oczekiwaniu na zapowiedziany cud. Nagle deszcz przestał padać, pokazało się słońce i zgromadzeni ludzie zobaczyli, że ze słońca na wszystkie strony zaczęły wystrzeliwać promienie światła w zmieniających się na przemian kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim. Tarcza słońca z szaloną szybkością wirowała wokół własnej osi, jakby była gigantycznym ognistym kołem i zbliżała się do ziemi, rzucając na ziemię promienie tak cudownego, silnego, kolorowego światła. I słońce trzykrotnie się zatrzymało i trzykrotnie ten niesamowity taniec na nowo się powtarzał. I w pewnym momencie słońce zaczęło spadać i zygzakami zbliżało się do ziemi. Wydawało się wówczas, że nastąpi kosmiczna katastrofa, że słońce zderzy się z ziemią. I wtedy ludzie padli na kolana. Zaczęli krzyczeć z przerażenia, błagali o miłosierdzie, wyrażali żal za grzechy. Niektórzy głośno spowiadali się ze swoich grzechów, sądząc, że to jest koniec świata. Ludzie klęcząc, płakali, modlili się. To niezwykłe zjawisko trwało około 10 minut. I podczas tego niesamowitego cudu dokonało się tysiące nawróceń, uzdrowień. Z najróżniejszych chorób najbardziej wykształceni, inteligentni ludzie patrzyli, oniemiali na to, co się dzieje. Zostały spisane relacje osób, które tam uczestniczyły, ludzi, którzy, wielu z nich było niewierzących. Ale tutaj przeczytałam taką relację jednego uczestnika, który pisze tak: obok mnie stał niewierzący człowiek, który spędził całe popołudnie na ośmieszaniu pielgrzymów, ponieważ, jak mówił, ci prostacy przybyli do Fatimy tylko po to, aby zobaczyć małą dziewczynkę. Spojrzałem na tego człowieka, stał jak sparaliżowany. Wzrok miał przykuty do słońca, a ciałem jego wstrząsały dreszcze. Potem padł na kolana, wzniósł ręce do nieba i wołał: Matko Boża, Matko Boża. Świadkowie cudu płakali, krzyczeli, wzywali Boga na ratunek i błagali o przebaczenie grzechu. W czasie trwającego cudu cały świat dokoła przybierał tęczy. Świadkiem cudu byli również masoni. Antonio da Silva, założyciel tajnej masońskiej organizacji Carbonara, która sprawowała władzę w Portugalii, był jednym z pierwszych masonów, który się nawrócił. W 1927 roku ci rewolucjoniści masoni całkowicie stracili poparcie sami wyczerpali się w bezsensownej walce z Kościołem katolickim, oddali władzę w ręce wierzącego profesora Uniwersytetu w Koimbrze. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ci masoni ustanowili Lizbonę stolicą ateizmu światowego. Kościół był bardzo prześladowany. Księża więzieni, wielu biskupów musiało opuścić Portugalię. Moi drodzy, Maria Fatimie przekazuje nam bardzo ważne orędzie. I mówi, módlcie się, módlcie się, módlcie się i daje nam do ręki różaniec, żebyśmy się modlili na różańcu. Moi kochani, bez modlitwy człowiek duchowo obumiera, ponieważ traci wszystko, traci miłość i życie wieczne. Bo modlitwa jest niczym innym jak otwarciem siebie na jedyne źródło życia i miłości, które jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego trzeba codziennie się modlić. Trzeba codziennie nawiązywać osobisty kontakt z Jezusem Chrystusem, z Matką Najświętszą, ze świętymi. Święta Faustyna pisze tak: wszelka łaska spływa przez modlitwę. Kto się modli, z pewnością się zbawia. Kto się nie modli, z pewnością się potępia. Moi kochani, modlitwa to jest największy przywilej i dar, że ja mogę nawiązać osobisty kontakt z Bogiem, Stwórcą całego Wszechświata. I do tego kontaktu uzdalnia mnie sam Jezus, Bóg, który się stał prawdziwym człowiekiem, Bóg, który się z nami zjednoczył. Na tym polega istota, moi kochani, wcielenia się Boga. Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem, zjednoczył się jakoś z każdym z nas, z każdym człowiekiem i sprawił, że każdy człowiek posiada nieskończoną godność i wartość. O godności człowieka decyduje nie iloraz inteligencji, nie decyduje status społeczny. Taką samą godność ma dziecko dopiero co poczęte w łonie matki, jak i człowiek dorosły. Laureat Nagrody Nobla i człowiek umysłowo upośledzony. Żebrak i milioner, bo o godności człowieka decyduje jego człowieczeństwo, z którym zjednoczony jest Bóg, Jezus Chrystus. Moi kochani, Jezus jest z nami. Jesteśmy włączeni w tą tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Zobaczcie, w Bogu w Trójcy Świętej Jedynym jest ciągłe obdarowanie siebie wzajemnie miłością. Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca. I ta ich miłość wzajemna to jest Duch Święty, osoba Ducha Świętego. My zostajemy włączeni w tą tajemnicę. Zobaczcie, i takim obrazem i ikoną Boga w Trójcy Świętej jest, ma stawać się małżeństwo. Małżeństwo, gdzie jest obecny Jezus Chrystus. Małżeństwo, które żyje łaską, w łasce uświęcającej. Małżeństwo, które właśnie ma przekazywać właśnie życie dzieciom, współdziałać z Bogiem w stworzeniu nowego człowieka. A więc modlitwa jest naszym największym przywilejem, darem. To nie ma być traktowane jako przykry obowiązek, ale jako szansa, którą Bóg daje człowiekowi po to, że chce w ten sposób, jeżeli człowiek się modli, to pozwala Jezusowi, żeby go przebóstwiał, żeby go czynił uczestnikami swojej boskiej natury. I dlatego, moi kochani, brak codziennego kontaktu z Bogiem na modlitwie to jest główny powód wszystkich życiowych dramatów, nieszczęść i tragedii ludzkich. Zobaczcie, co powiedział Pan Jezus, Alicji Lęczewskiej. Mówi tak i mówi do nas, wielu ginie, świat pogrążony jest w ciemnościach, bo brak modlitwy, brak jedności ze mną, wysiłki, praca, energia. Tak bardzo wielu ludzi obdarzonych obficie moimi darami tworzy złe owoce, zatrute jadem piekła, które zawsze jest tam, gdzie brak zwrócenia się do mnie w ufnej i szczerej modlitwie, gdzie brak oparcia się na mojej mądrości i woli. I dalej mówi Pan Jezus tak. Ile modlitwy, tyle miłości, mądrości i pokoju w Twoim sercu. Ile przyjęłaś ode mnie podczas modlitwy, tyle możesz dać tego, co warto dać drugiemu człowiekowi. Małżeństwo, które trwa w stanie łaski uświęcenia, które się modli, moi kochani, wtedy staje się ikoną Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I w takim małżeństwie nie mam nawet myśli o tym, żeby się rozwodzić. Tragedie, rozwody są tam, gdzie wchodzi szatan, gdzie Boga wyrzuca się z serca i z życia rodzinnego. Moi drodzy, czytamy w Piśmie Świętym słowa, które do nas kieruje sam Pan Jezus. Pan Jezus mówi tak, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Nieustannie się módlcie, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Moi drodzy, Pan Jezus wysłuchuje wszystkich naszych modlitw, które są zgodne z Jego świętą wolą. On nam da wszystko to, co jest nam potrzebne, żebyśmy szli najprostszą drogą do nieba. Wszystko nam da, bo nas kocha. Często nie wysłuchuje naszych modlitw, bo te nasze prośby nie są zgodne z Jego wolą. Gdyby nas wysłuchał, to by nam zaszkodził w naszej drodze do nieba. Dlatego trzeba za wszystko dziękować. I ufać do końca. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcenia, jeżeli się modlimy, to wszystko to, co nas spotyka w życiu, jest dla naszego dobra. Wszystko. Ale warunek stan łaski uświęcającej. Stan codziennej modlitwy. Moi drodzy, powinniśmy codziennie prosić Chrystusa, aby naszym największym pragnieniem stało się Jego pragnienie naszego zbawienia. Bo to jest najistotniejsze, żebyśmy wszyscy osiągnęli niebo. Jego pragnienie naszego zbawienia ma się stać moim, naszym pragnieniem naszego zbawienia. I dlatego, moi drodzy, czytamy w Piśmie Świętym takie słowa. Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A Duch Święty to jest miłość Ojca i Syna. To jest wszystko, co możemy. To jest największy skarb, jaki możemy posiąść. Miłość Ojca i Syna, czyli dar Ducha Świętego. Zobaczcie, w innym miejscu czytamy w Piśmie Świętym, o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. I na modlitwie trzeba rozmawiać z Bogiem tak, jak się rozmawia z najbliższym przyjacielem, bo On jest naszym najbliższym przyjacielem. On jest najbliższym z bliskich. Mówić mu o swoich radościach, kłopotach, wątpliwościach, lękach, trwać w ciszy, w objęciach Jego pokornej miłości. Istnieje niebezpieczeństwo szukania siebie na modlitwy, czy szukania jakichś doznań, doświadczeń. Jeżeli przyjdą, niezależnie od mojej woli, jakieś doświadczenia nadzwyczajne, Bogu niech będą dzięki. Jeżeli przyjdzie ciemność nocy, Bogu niech będą dzięki. Moi kochani, wszyscy święci przeszli przez ciemną noc ducha. Dlaczego? Żebyśmy nie szukali siebie w Panu Bogu, a żebyśmy szukali Boga dla Niego samego. Żebyśmy nie stali się egoistami. Żebyśmy się całkowicie pozbyli egoizmu. A więc nie szukać na modlitwie uniesień, radości, duchowych słodyczy, przyjmować z wdzięcznością to wszystko, co Bóg daje. Ciemna noc ducha. Moi kochani, sięgnijcie do świętego Jana od Krzyża, jednego z największych ekspertów właśnie w dziedzinie życia wewnętrznego, życia duchowego i modlitwy. Jedną z najbardziej podstępnych pokus złego ducha jest łatwe dyspensowanie się z obowiązku codziennej modlitwy. Święty Jan Paweł II pisze tak, że czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystany. A więc trzeba sobie tak dzień zorganizować, że w tym programie dnia musi być modlitwa jako najważniejsza czynność dnia. Najważniejszą czynnością dnia jest modlitwa. Modlitwa, praca i odpoczynek. Moi drodzy, nigdy nie zrażać się trudnościami. Nie rezygnować i pomimo licznych przeciwieństw trwać w postanowieniu codziennej modlitwy. Święty Jakub pisze, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. A przez swoją wytrwałość ocalicie życie wasze, mówi Pan Jezus. Przez swoją wytrwałość ocalicie życie wasze. A święta Faustyna pisze tak, poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nasze zbawienie. Więc moi kochani, to, co jest w modlitwie zawierzenia, to nie jest przesada. To jest po prostu tylko taka wskazówka, co trzeba czynić, żeby każdego dnia przeżyć jak najlepiej dzień i wypełnić jak najlepiej swoje obowiązki z Bożą pomocą. Moi kochani, znalazłem taki niesamowity fragment w książce Insinu Jezu. Jest to książka, to są orędzia Pana Jezusa skierowane do kapłanów. Taki benedyktyn, Amerykanin, który założył klasztor benedyktyński niedaleko w Irlandii. I on spisywał właśnie te orędzia Pana Jezusa. I w jednym z tych orędzi Pan Jezus mówi tak. Modlitwa odmawiana w senności czy w rozproszeniach wcale nie mniej mi się podoba niż ta odmawiana w pocieszeniu czy skupieniu. Posłuchajcie. Modlitwa odmawiana w senności czy w rozproszeniach wcale nie mniej mi się podoba niż ta odmawiana w pocieszeniu czy skupieniu. Twoje subiektywne usposobienie nie wstrzymuje działania mojej łaski w twojej duszy. Miej więc ufność, że uczynię rzeczy, których ty nie jesteś w stanie zrobić dla samego siebie i pozwól mi działać potajemnie w tobie przez działanie Ducha Świętego w sposób zauważalny jedynie w spojrzeniu mojego Ojca. Modlitwa czyni cuda. Moi kochani, cuda nawróceń. Tak króciuteńko o pisarzu Emilii Zoli, który był ateistą, mistrzem loży masońskiej. Człowiek naprawdę zdeprawowany całkowicie. 12 sierpnia 1892 roku przyjechał do Lourdes z zamiarem zebrania materiałów do książki, która miała zdemaskować oszustwa, jak pisał, katolickiego kleru. I był świadkiem uzdrowienia. Wśród pielgrzymów były dwie kobiety w ostatnim stadium gruźlicy. Przyjechały prosić o cud uzdrowienia. I stojąc przed grotą objawień w tłumie pielgrzymów, Emil Zola, ten ateista, był świadkiem tego cudownego, niesamowitego wydarzenia. Na jego oczach obie umierające na gruźlicę Marię zostały w jednym momencie cudownie uzdrowione. On to widział, ale on przyjechał z zamiarem napisania książki, żeby zdemaskować kłamstwa katolickiego kleru. I w swojej książce, którą napisał po tej wizycie w Lourdes, zanegował nie tylko fakt cudownego uzdrowienia kobiet, ale posunął się także do absurdalnego kłamstwa, pisząc, że jedna z nich zmarła, chociaż ta kobieta w rzeczywistości mieszkała w Paryżu i cieszyła się wyśmienitym zdrowiem. Taki paszkwil napisał, książkę paszkwil pełną kłamstw. Moi kochani, ale była grupa osób, która modliła się za niego, o jego nawrócenie. Emil Zola doświadczył cudu swojego nawrócenia. Jak to się stało? W 1896 roku złamał sobie nogę. Pomimo leczenia, ta rana w jego nodze stale się powiększała i groziła mu amputacja kończyny. W Wigilię Bożego Narodzenia Zola miał sen, że jest w kościele i śpiewa kolędę przed obrazem Matki Bożej. I kiedy się obudził, usłyszał, że jego żona śpiewa tę samą kolędę. I wtedy poprosił ją, aby poszła do kościoła i zapaliła tam świecę w jego imieniu i pomodliła się przed ołtarzem Matki Bożej. I co się stało? Po tej modlitwie Zola został cudownie uzdrowiony. Był to dla niego taki wielki duchowy wstrząs. Natychmiast pojednał się z Bogiem, poszedł do spowiedzi, zaczął się codziennie modlić, codziennie uczestniczyć w Eucharystii i napisał oświadczenie, w którym stwierdził, że przez ostatnie 30 lat żył w wielkim błędzie. Zerwał wszelkie więzy łączące go z masonerią i ostrzegał przed wielkim duchowym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą jej nauczanie oraz walka z Kościołem katolickim. W tym oświadczeniu wyraził szczery żal i wielką skruchę za wszelkie zło, które popełnił w czasie swojej działalności w loży masońskiej. Zwrócił się z prośbą do papieża Leona XIII o przebaczenie wszelkiego zła, które wyrządził ludziom, wprowadzając ich na drogę grzechu przez swoje antykościelne publikacje i wystąpienia. Mówił, jaka to jest ogromna odpowiedzialność. Mówimy, jeżeli ktoś przez swoje publikacje doprowadził do zgorszenia, do odstąpienia od Boga, od porzucenia wiary w Boga, jaka to jest ogromna odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Zobaczcie, ten Alexis Carrel, to jest laureat Nagrody Nobla, który też się nawrócił, moi kochani. On też, mówiliśmy już na jego temat, na homilii w pierwszym dniu, no, też był ateistą i na jego oczach jego pacjentka została cudownie uzdrowiona. I jak się nawrócił? On zaczął mówić do Pana Boga: jeżeli jesteś, daj mi znak. Dałeś mi znak, daj mi dar wiary. I otworzył swoje serce, napisał wspaniałą książkę, Podróż do Lourdes, książkę na temat modlitwy. Mówi, że modlitwa to jest źródło największej mocy człowieka, duchowej mocy. Moi kochani, i na koniec wstaniemy i pomodlimy się słowami takiego zawierzenia, najpierw wyrzeczenia się wszelkich sił zła, wspólnie razem, jeżeli jesteście w stanie czytać, czy nie, tak? No to wspólnie razem będziemy się modlić. Tylko Ty, Panie, jesteś moim jedynym Bogiem, jedyną miłością i nadzieją mojego życia. Wyrzekam się wszystkich okultystycznych praktyk, przez które dobrowolnie oddawałem się pod panowanie szatana. I tutaj w chwili ciszy wymieńmy te praktyki, jeżeli one miały miejsce. Wyrzekam się Ciebie, szatanie, i rozkazuję Ci w imię Jezusa Chrystusa zaprzestać swojej działalności w moim życiu. O serce niepokalane, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w serca współczesnych ludzi. Zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny wybaw nas wszyscy, wybaw nas. Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny wybaw nas. Od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania. Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych. Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym. Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech człowieka i grzech świata, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona, zbawcza potęga odkupienia, potęga miłości miłosiernej. Niech powstrzyma zło, niech przetworzy sumienia, niech w sercu Twym niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei.